Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W poradnym programie Radia Kraków Kultura witamy kolejnych gości. W studiu Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jest z nami także profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, członek rodziny Krajewskich, rodziny, której będzie poświęcona nowa wystawa w Muzeum AK. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
W listopadzie tę wystawę będzie można już oglądać w Muzeum AK. Zacznijmy od tego, czy rzeczywiście można mówić, jeśli tak, to w jakim wymiarze o fenomenie rodzin akowskich? Mateusz Gawlik.
Jak myślimy o polskim państwie podziemnym czy Armii Krajowej, to słowo fenomen ciśnie się na usta. A w wymiarze takim bardziej naszym, bliskim, lokalnym albo wręcz właśnie rodzinnym, to jest to fenomen, że to walka o niepodległość była pewną tradycją w niektórych rodzinach. I rodziny akowskie to były często właśnie... Członkowie tych rodzin nie tylko walczyli w Armii Krajowej, ale na przykład jeszcze dalej sięgając w przeszłość, mieli pewną tradycję. To często żołnierze, którzy walczyli w I wojnie światowej, walczyli w powstaniach i ta tradycja, ten etos po prostu przetrwał, był coraz pielęgnowany. Nie dziwi więc, że rodziny w momencie II wojny światowej, czasami nawet nie wiedząc o tym, że brat czy siostra też w konspiracji działali właśnie na rzecz wolnej Polski.
No właśnie, jakie były rodowody rodzin, najczęstsze rodowody rodzin akowskich, bo jak sobie przypomnimy drugą RP, no to z tą pamięcią historyczną ci politycy choćby sięgali do powstania styczniowego. A biorąc pod uwagę rodziny akowskie, profesor Krajewski.
W mojej rodzinie taką ważną postacią i pewnym punktem odniesienia była postać Rafała Krajewskiego, architekta warszawskiego, który był ministrem w rządzie narodowym w powstaniu styczniowym, został stracony razem z Romualdem Traugutem i dla kolejnych pokoleń był pewnym takim wzorcem. I te tradycje powstania styczniowego, ale też i wcześniejsze powstania listopadowego, one były żywe w tym pokoleniu międzywojennym, w pokoleniu Kolumbów i no, skutkowały późniejszym zaangażowaniem w działalność konspiracyjną. Na wystawie będziemy chcieli przedstawić historię przede wszystkim czterech braci Krajewskich. To są moi stryjeczni dziadkowie, z których trzech ginie na początku wojny, dwóch już we wrześniu 1939 roku, a najmłodszy, który ma 17 lat, który nie został zmobilizowany, walczy później w Armii Krajowej u ponurego piwnika. I to jest taka polska wersja szeregowca Rajana. Ale oprócz tej głównej historii chcemy powiedzieć o pięciu braciach stryjecznych, owych czterech, i pięciu kobietach, łączniczkach Armii Krajowej. I ta działalność konspiracyjna, ona często też opierała się o pewne...
O struktury rodzinne.
Tak, o struktury rodzinne. Na przykład mój dziadek Wacław Albin Krajewski, pseudonim Wrzos, był harcmistrzem, był komendantem akcji nowej, czyli takiej akcji, która polegała na kolportacji materiałów wydawanych przez rzekomą opozycję niemiecką. I ta kolportacja właśnie odbywała się poprzez, można powiedzieć, powiązania rodzinne. Ale z drugiej strony mamy historię brata stryjecznego, mego dziadka, który poznaje w lesie młodą dziewczynę, łączniczkę Armii Krajowej, przebraną za starszą panią, która w koszyku przynosi mu jedzenie, amunicję i w niej się zakochuje. Więc te rodziny też jakby tworzą się w konspiracji, w działalności takiej partyzanckiej, można powiedzieć.
Mateusz Gawlik, rozwińmy ten wątek. Kiedyś tutaj rozmawialiśmy o kobietach, które ukrywały cicho ciemnych, czyli to ciocie Antosie. Jak ważne były struktury rodzinne dla funkcjonowania państwa podziemnego?
Rodzina to może muszę stać w ustawie, że jest to podstawowa komórka, prawda, życia społecznego, ale to jest oczywiście budowanie zaufania. Tworzenie, a przede wszystkim funkcjonowanie takiej struktury, jakim było państwo podziemne, opierało się przede wszystkim na zaufaniu. Bez tego nie mogłoby ono po prostu istnieć. I znamy wiele historii, kiedy tworzono zręby tej konspiracji w 1939-1940 roku i tak naprawdę sięgano po osoby znane, czy to ze środowiska szkolnego, czy to z harcerstwa, a rodzina była też tą pewnością, że rodzina nas nie zdradzi. Oczywiście, że w trakcie wojny tworzy się też pewnego rodzaju rodzina taka symboliczna. Bracia, którzy razem ze sobą walczą, ludzie, którzy ze sobą nagle walczą, stają się dla siebie braćmi. Ale w tym przypadku rodzina ma ten dodatkowy walor tej takiej, wydaje mi się oczywiście, nie mogę powiedzieć stuprocentową pewnością, ale że daje takie poczucie tej pewności, że to jest mój brat, to jest moja siostra. Oczywiście zaraz ktoś może powiedzieć, że były przypadki, kiedy brat rodzoną siostrę czy zdradził, tak? Ale to były odosobnione przypadki. Także bez tego zaufania nie funkcjonowałoby polskie państwo podziemne.
Profesor Krajewski, w jaki sposób te tradycje niepodległościowe, no pan ma rzeczywiście takie szerokie spojrzenie na poszczególne pokolenia, wpływały na decyzje kolejnych członków rodziny? Mówi, sięga pan do powstania styczniowego, ale mówi pan jednocześnie o tradycjach także z powstania listopadowego, potem to wszystko, co było ważne w drugiej RP, w okresie międzywojennym, no i wreszcie po dzisiejsze decyzje. Jakie to ma znaczenie?
Myślę, że tutaj ogromną rolę właśnie odegrały kobiety w zachowaniu pewnej pamięci czy tożsamości rodzinnej poprzez choćby to, że przechowywały pamiątki rodzinne i potem o nich opowiadały bardziej niż mężczyźni, mogę powiedzieć. I tutaj przykładem jest siostra owych czterech braci, o których wspomniałem, która zachowała różne pamiątki, w tym na przykład depozyt ze szpitala ujazdowskiego, czyli rzeczy znalezione w mundurze pierwszego z braci, który zginął w obronie Warszawy, znaczy on zmarł z ran odniesionych już w szpitalu i w szpitalu z jego munduru wyjęto rzeczy osobiste i te rzeczy zostały w takim zawiniątku przekazane rodzinie i dzisiaj po 80 latach stwierdziliśmy w rodzinie, że to nie jest tylko nasza taka osobista historia, ale że warto to pokazać. I to są rzeczy właśnie po żołnierzu z września 1939 roku, który był studentem Politechniki Lwowskiej. Można zobaczyć jego nieśmiertelnik, kalendarzyk z 1939 roku, z którego wynika, że Niemcy napadli na Polskę w piątek, 1 września, to był piątek. Są wzruszające listy, w tym taki list starszego brata, który życzy młodszemu, by wrócił z wojny z gwiazdką oficerską, a on zamiast tej gwiazdki dostaje kulę. I takie pamiątki jeszcze związane z jego czasami szkoły podchorążych rezerwy artylerii, do której się zgłosił jako ochotnik, więc to też jakby wiele mówi o nim. Ale też takie bardzo osobiste rzeczy, jak nie wiem, zdjęcie dziewczyny. To wszystko jest takie bardzo poruszające i ten depozyt jako taką unikatową pamiątkę chcemy pokazać. A ona właśnie była przechowywana przez siostrę. Ta siostra później przekazała to córce tego najmłodszego brata, który przeżył, a z kolei ona przekazała ją już mojemu synowi, żeby kolejne pokolenie miało tę pamięć o tych, którzy ponieśli jakąś, można powiedzieć, największą ofiarę z życia.
Tu zamykając pierwszą część naszego spotkania, to jeszcze pytanie do Mateusza Gawlika, ale też do pana profesora Krajewskiego. No bo tak, no bo to rozmawiamy od jakiegoś czasu o nowych inicjatywach Muzeum Armii Krajowej, a tu mamy ciocie Antosie wspomniane, a tu mamy fenomen rodziny Akowskiej. Wcześniej mieliśmy wystawy, inicjatywy poświęcone kobietom. To jest zupełnie nowe spojrzenie na historię II wojny światowej i na to, co działo się tuż po...
Tak, to jest moim zdaniem Muzeum Armii Krajowej już od jakiegoś czasu próbujemy w muzeum pokazać, że historia Armii Krajowej, historia Polskiego Państwa Podziemnego, to nie są takie suche zdania z podręcznika wyjęte, że pan X podjął decyzję o tym, że będzie powstanie, albo pan Y postanowił, że należy rozpocząć bitwę przeciwko wrogowi, prawda, bo trzeba go pokonać. Oczywiście to są rzeczy ważne, trzeba o tym pamiętać, ale to jest historia ludzi. A ludzie to my sami, nasze rodziny właśnie, nasi bliscy, nasi przyjaciele. I pokazując historię, bardzo czasami na pierwszy rzut oka może wydają się skromne, może wydają się takie, no nie jak z filmu, ale właśnie w tym przypadku tu pokazujemy, nie, właśnie takie historie rodzinne, historie ludzi dokładnie takich samych, jak my dzisiaj żyjemy. Mogą być materiałem na film, a na pewno są materiałem na wspaniałą wystawę.
No właśnie, jaka to jest nowa opowieść pokazująca, panie profesorze, to co ludzkie, co arcyludzkie, tak moglibyśmy rzec?
Takim no, pragnieniem naszym, no tak mogę powiedzieć, czyli mnie, mojej rodziny i też pracowników muzeum jest, by ta wystawa chwytała za emocje, znaczy, żeby pokazywała pewne przeżycia młodych ludzi, ich nie tylko taki heroizm, to, że zginęli, prawda, ale też chcemy pokazać, że to byli młodzi ludzie, którzy mieli swoje zainteresowania, którzy mieli swoje relacje. Ci bracia, którzy zginęli, no to mamy po nich pamiątki. Jeden był na przykład świetnym sportowcem, wygrywał zawody rowerowe, mamy po nim medale, inny z kolei był wioślarzem i też mamy po nim pamiątki. Więc chcę pokazać po prostu zwykłych młodych ludzi, których spotyka tragedia wojny.
Przypomnę, w studiu Radia Kraków Kultura profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, członek rodziny Krajewskich, o której opowiadać będzie nowa wystawa w Muzeum Armii Krajowej, i Mateusz Gawlik z Muzeum AK. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
Gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura, przypomnę, są Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej i profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, członek rodziny Krajewskich, a rodzinie Krajewskich będzie poświęcona nowa wystawa w Muzeum Armii Krajowej. Przypomnę, jeszcze nie padła nazwa. Tak, tej wystawy tutaj.
Nie padła, ale może paść. Bracia Krajewscy w walce, tak jest tytuł wystawy, która będzie w Muzeum Armii Krajowej.
I będzie można oglądać wystawę Bracia Krajewscy w walce już od listopada. To teraz od pana profesora Krajewskiego rozpocznę, bo pan kilkanaście minut temu sięgnął po ten wymiar taki popkulturowy. Dlaczego akurat tutaj ten szeregowiec Ryan, dlaczego Krajewscy? Wyjaśnijmy albo rozwijmy ten wątek.
Historia czterech braci Krajewskich to jest taka historia przypominająca losy braci Niland, amerykańskich żołnierzy, którzy stali się protoplastami bohaterów oscarowego filmu Szeregowiec Ryan. I no, ta historia jest podobna, bo mamy tutaj czterech braci, z których trzech ginie na początku wojny, a czwarty, najmłodszy, walczy później w Armii Krajowej. No, Amerykanie potrafili z takiej historii zrobić wielką, ciekawą opowieść, ale też pewne takie odniesienie wychowawcze, budujące amerykański patriotyzm. I podobnie jest też w innych narodach, na przykład Francuzi mają takie rodzeństwo braci Jardot z I wojny światowej, 5 braci, którzy ginie. Wracając jeszcze do Amerykanów, z kolei losy braci Sullivan, czyli takich 5 braci, którzy jednego dnia toną na statku wojennym, wręcz no, stało się taką przyczyną zmiany prawa amerykańskiego, które nie pozwala dzisiaj, żeby całe rodzeństwo służyło w armii, a na pewno nie w jednej jednostce, bo chodzi o to, żeby przynajmniej jedna osoba z tej rodziny no, nie była zagrożona ryzykiem tego, że zginie na wojnie. Z kolei Niemcy mają taką historię z czasów II wojny światowej. Braci hrabiów von Blicher, których jest 4, 3 z nich ginie jednego dnia w nalocie Luftwaffe na Kretę, a jeden, który walczył z Kriegsmarine, zostaje wycofany z walki właśnie po to, żeby przynajmniej jedna osoba w rodzinie przeżyła. I do dzisiaj w armii niemieckiej ten przykład no, jest jakoś tak wychowawczo właśnie wykorzystywany, pomijając tam, powiedzmy, kontekst nazistowski, ale jest to odwołanie do takiej no, historycznej niemieckiej, pruskiej rodziny potomków marszałka, który pokonał Napoleona. A my mamy taką historię polską, też właśnie 4 braci, i chcemy o niej na tej wystawie opowiedzieć, pokazać ich losy, pokazać, że to, że nie tylko zginęli, ale też ich takie życie przedwojenne, czym się zajmowali, gdzie studiowali, jakie mieli swoje pasje, więc od takiej no zwykłej, może ludzkiej strony, dość też emocjonalnej. A ta opowieść będzie poprzez różne artefakty, które się zachowały. Ja wspomniałem o depozycie ze szpitala ujazdowskiego, ale pokazujemy po nich różne osobiste pamiątki, ale też po ich braciach stryjecznych. Niektóre z nich są takie bardzo kruche. Na przykład na wystawie będzie pokazany opłatek wysłany z okupowanej Warszawy w roku 1943 przez mojego dziadka do babci, który dziadek się ukrywał wtedy w Warszawie. Więc pokazujemy takie no, rzeczy, które może nawet nie, normalnie by nie przetrwały, ale jednak były pieczołowicie przechowywane jako pewne takie no, wojenne relikwie.
Trzymając się tego wątku popkulturowego, rozumiem, i to pewnie państwo panowie zgodnie przyznacie, że to jest podobny i równie nie tylko wychowawczy, edukacyjny taki charakter tej historii, ale również taki nadający się do podobnej opowieści, jaką Spielberg przygotował. Tam mieliśmy lądowanie w Normandii, tu mamy pierwsze dni wojny, wreszcie Armię Krajową, Mateusz Gawlik.
Tak, no, ja już wydaje mi się, panie redaktorze, że parę razy tutaj u pana wspomniałem o tym, że naprawdę mamy się czym chwalić, jeżeli chodzi o naszą historię.
Nie mamy tylko takich reżyserów, rozumiem, na tym polega problem.
Oczywiście, nie, oczywiście, że mamy. No, Polska jest krajem wielu zdolnych ludzi i na pewno, powiem tylko szybko prywatnie, że ostatnio obejrzałem film Chłopi, jestem zachwycony, jak pięknie można było ukazać historię Rejmontowskich Lipiec. Natomiast wracając do tematu, ja uważam, że jak najbardziej to jest temat, który można pokazywać, można pięknie opowiedzieć. I oczywiście to jest historia tragiczna. Historia Szarego Wcelenia też jest tragiczna, tak? Tylko jest pytanie, w jaki sposób możemy tą historię opowiedzieć. Czy to będzie martyrologia, czy to będzie jednak pokazanie pewnej właśnie tego etosu walki, etosu no, niepodległościowego, prawda? Najmłodszy brat Jerzy właśnie walczy w bardzo znanym zgrupowaniu Armii Krajowej i no, to coś niesamowitego, co można powiedzieć. Muzeum Armii Krajowej to jest nie pierwszy raz podejmuje się takiego tematu, bo przypomnę, że niedawno tworzyliśmy o braciach Poganach z Zabierzowa, stworzyliśmy komiks o nich i właśnie też pokazujemy taką historię rodzinną, pokazujemy w popkulturowy sposób, w tym przypadku akurat drukowany w postaci tego komiksu, ale ta praca graficzna wydaje mi się, że jest tak samo właśnie ważna, jak czemu nie moglibyśmy zrobić filmu o braciach Krajewskich na przykład, tak? Mhm.
Powstaje taki film, powstaje taki film dokumentalny póki co, który ukaże się na początku przyszłego roku w TVP Historia. Ale to będzie dokument. To będą opowieści osób z rodziny, w tym na przykład żony tego najmłodszego, z braci, zwanej przez nas babunią, niezależnie od pokrewieństwa. To jest ostatni żyjący członek rodziny, żołnierz Armii Krajowej, dzisiaj porucznik, ma 95 lat, Danuta z Romanowskich Krajewska.
Myślę, że tak trochę nie mamy w niektórych, powiedzmy sobie przy okazji niektórych historii, no takiego zaufania do siły popkultury. To skoro tutaj przywołujemy Szeregowca Ryana, no, który nie jest, powiedzmy sobie, jakimś takim filmem koturnowym, chociaż jest historią tragiczną.
Tak, znaczy nie mamy zaufania do popkultury, to może nie wiem, czy tak bym powiedział daleko. Wydaje mi się, że popkultura jest tak rozpowszechniona i tak żyjemy w tej popkulturze, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego. Natomiast
ale przy okazji takich historii.
Faktycznie mamy, moim zdaniem, mamy pewien problem. Ale nie tylko, nie mówię tutaj teraz o ludziach pełniących władzę, o ludziach, którzy stoją na czele dysponowania pieniędzmi na takie filmy. Myślę, że nawet my tutaj też na najniższym poziomie, rozmawiając na chodnikach, prawda, mówiąc o historii, bardzo szybko przybieramy taką poważną formę dyskusji na temat historii. Bardzo zaraz wpadamy w takie poważne tony.
Zacietrzewienie nawet.
Niektórzy tak, oczywiście. Ja nie twierdzę, absolutnie nie twierdzę, że należy historię trywializować. Jestem historykiem, no nie mogę tak powiedzieć, bo sam bym sobie wbił nóż w serce, ale też trzeba patrzeć na historię w sposób taki, żeby móc tą historię później innym pokazać w taki sposób, taki ciekawy sposób. Sposób, który no dla mnie jako historyka jest najważniejsze to, żeby zaciekawić historią, żeby były kolejne grupy, pokolenia to już takie duże słowo, ale grupy, które będą stwierdzać, kurczę, ta historia jest fajna i chcę ją poznać, zgłębić więcej. Zresztą wydaje mi się, że też no nie jesteśmy w stanie na wystawie, panie profesorze, wszystkiego pokazać, prawda? Ale no, będziemy się starali pokazać to, co możemy i przede wszystkim też naszym celem będzie to, że ktoś, kto przyjdzie do Muzeum Armii Krajowej, to będzie chciał poznać bardziej tę historię. Może kiedyś w jakimś filmie popkulturowym na temat braci Krajewskich byłoby super. Jeżeli to będą jeszcze jakieś inne historie, też bardzo dobrze.
No to dobrze, to powiedzmy na koniec nieco więcej o samej wystawie Bracia Krajewscy w walce. Trochę o artefaktach profesor Krajewski już mówił. To z jednej strony artefakty, a gdybyśmy tak syntetycznie powiedzieli, jaką historię zobaczymy, jaką narrację.
To będzie narracja głównie o czterech braciach, o których wspomniałem, ale też o całym pokoleniu tej rodziny. Ale też będą takie historie poboczne, wydawałoby się, ale myślę, że ciekawe. Na przykład historia psa Morusa, który był żołnierzem Armii Krajowej. Syn adiutanta ponurego piwnika, Paweł Popiel-Dechoszczak, powiedział, że Krajewscy to jest taka akowska rodzina, że nawet pies był żołnierzem Armii Krajowej, więc z tym psem są związane różne anegdoty, więc też będziemy chcieli o nim wspomnieć choćby, prawda? Więc w takich jakby różnych aspektach, też odsłaniając trochę to życie takie partyzanckie, konspiracyjne, z zachowanych wspomnień, relacji, czy rodzinnych, czy też tych współtowarzyszy broni, byśmy tak może górnolotnie powiedzieli.
Mateusz Gawlik. To będzie już ostatnia wystawa, rozumiem, w tym roku, przygotowana przez Muzeum Armii Krajowej. I od kiedy, oczywiście, to jest drugie pytanie, będzie można zobaczyć braci Krajewskich w walce?
Tak, wystawę Bracia Krajewscy w walce będzie można oglądać od 21 listopada. Dzień wcześniej będzie otwarcie wystawy, oczywiście zapraszamy. I na ten moment, tak jak już zresztą tutaj chyba już padło, no wystawa będzie prezentowana no, co najmniej pół roku. Ja zresztą zawsze wspominałem, że jesteśmy zawsze otwarci na to, jak są nasi zwiedzający i jeżeli tak będzie, to będzie zainteresowanie tego, żeby ten temat pokazywać dłużej, będzie dłużej. Natomiast jeżeli chodzi o tą wystawę, jeszcze to dwa słowa powiem, że wystawa będzie prezentowana na największej naszej przestrzeni wystaw czasowych i nie planujemy w tym roku już jej zmieniać. Także to jest nasza ostatnia wystawa czasowa. No bo w tym roku mieliśmy bardzo dużo działań, zresztą jak zresztą zawsze co roku. Także koniec listopada otwieramy ostatnią wystawę, a w grudniu podsumowujemy sobie już naszą działalność.
I nie schodzą Państwo z tej ścieżki pokazywania losów zwykłych ludzi, przepraszam. Cokolwiek miałoby to ten przymiotnik zwykły
Panie
oznaczać.
Panie redaktorze, ja dzisiaj będę musiał mieć spotkanie w sprawie już przyszłorocznych wydarzeń, także absolutnie nie, to już lewa półkula myśli o braciach Krajewskich, a prawa już się pcha i zaczyna myśleć o czymś następnym.
No to na razie zapraszamy na braci Krajewskich w walce, to od 21 listopada, o czym w porannym programie Radia Kraków Kultura mówili profesor Krzysztof Krajewski-Siuda, członek rodziny Krajewskich. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, kłaniam się.
A także Mateusz Gawlik z Muzeum Armii Krajowej. Dziękuję.
Dziękuję.
Tym samym zamykamy poranny program w Radiu Kraków Kultura. Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.